feel the scream. This terrible silence stops in there. Now that the war is through with me, I'm waking up, I cannot see that there's not much left in me. Nothing is real but pain now. Hold my breath as I wish for death. Oh, please, God, wake me. Back in the womb, it's much too real. In pumps life that I'm a. Can't look forward to reveal. Look to the time when I live, fed to the dude that sticks in me. Just like a wartime novelty, tied to machines that make me be. Cut this life off from me. Hold my breath as I wish for death. Oh, please, God, wake me. Thank you.
song. You can think about the woman or the girl you knew the night before. But your thoughts will soon be wandering the way they always do. When you're riding 16 hours, there's nothing much to do. Feel much like riding, you just wish the trip was through. Here I am on the road again. There I am up on the stage. There I go.
Thank you. Nic straconego. To jest powtórka programu. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Z nami w studiu jest Joanna Mucha, posłanka Polski 2050, była wiceministra edukacji. Witam Panią.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy Pani kibicuje Szymonowi Hołowni, który chce zostać wysokim komisarzem do spraw uchodźców?
Myślę, że byłaby to właściwa osoba na właściwym miejscu. Szymon jest taką osobą, która jest w stanie zorganizować ludzi wokół jakiegoś celu, wokół jakiegoś działania. I myślę, że nawet z tym zmniejszonym finansowaniem, bo przecież wszyscy wiedzą, że UNHCR będzie miał zmniejszone finansowanie, jest w stanie tą wielką machinę biurokratyczną, bo w tej chwili to niestety trochę tak wygląda, poruszyć i postawić na nowe funkcjonowanie. Tak, myślę, że byłby naprawdę dobrą osobą, właściwą osobą na właściwym miejscu.
A kim jest konkurent, jeden z konkurentów, bo kilka osób aspiruje do tego stanowiska. Były działacz Polski 2050, który... No, z wami był przez pewien czas, a później się okazuje, pan Mazur będzie kandydował tak, na stanowisko.
Nie ma tutaj powodu do jakiegoś uśmiechu, lekceważenia, bo to jest poważny człowiek, który robił pracę, który po prostu zajmuje się pracą pomocową w Afryce, na miejscu. To są takie bardziej... prace związane z tym, żeby dawać, znaczy on chce dawać tym ludziom pracę, tak żeby oni zostawali na miejscu, żeby oni nie migrowali. To jest jeden z podstawowych celów pracy UNHCR-u, bo jedną z jakby celów UNHCR-u jest pomoc, czyli to, żeby ci ludzie po prostu mogli mieć jakieś schronienie i jakieś jedzenie, ale drugim celem UNHCR-u jest to, żeby nie doprowadzać do tego, żeby ci ludzie migrowali. Więc Roman rzeczywiście od wielu lat poprzez różnego rodzaju fundacje, poprzez to, że jest przedstawicielem, czy w jakikolwiek sposób współpracuje z różnego rodzaju światowymi agendami, on tę pracę wykonuje tam na miejscu, on rzeczywiście buduje mosty, buduje, w tej chwili miał taki duży projekt związany z podłogami w szkołach, co nam z naszej europejskiej perspektywy może się wydawać zabawne i śmieszne, ale jest zupełnie serio i zupełnie ważnym działaniem, kiedy się patrzy tam z tamtej perspektywy. Więc to jest oczywiście naprawdę
może
ciekawy.
Może ma większe kompetencje niż
ciekawy
Szymon
człowiek. Nie, myślę, że kompetencji większych nie ma, natomiast też nie ma powodu do tego, żeby z niego drwić. To jest poważny człowiek, natomiast oczywiście jego szanse moim zdaniem są znacznie mniejsze niż szanse Szymona Hołowni.
Które też chyba nie są duże. Czy Szymon Hołownia ucieka z tonącego okrętu?
Szymon nas uprzedzał, tych najbliższych współpracowników, od samego początku, od kiedy przystąpiłam do Polski 2050. Mówił, że on jest taką osobą, która tę organizację stworzy, a potem odda jej prowadzenie komuś, kto po prostu przejmie to prowadzenie. Więc dla mnie to nie jest zaskoczenie. Ja się spodziewałam takiego rozwoju wypadków. Oczywiście kibicowałam mu jako i wtedy, kiedy kandydował na prezydenta Polski, ale miałam takie przekonanie, że jeśli to się nie uda, to po prostu będziemy razem z tą organizacją próbowali postawić ją na nogi i poprowadzić ją dalej.
Ale przyzna pani, że dzisiaj poparcie, zresztą sam wynik Szymona Hołowni w wyborach prezydenckich nie spełna 5% głosów i poparcie Polski 2050 poniżej 3% progu wyborczego, to nie jest jakiś wielki sukces. I czy pani będzie kandydowała na szefową Polski 2050? Bo na razie jest dwóch kandydatów, Ryszard Petru i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, zdaje się, też ma takie ambicje.
Też nie wiem, czy już potwierdziła swój start. Ja też jeszcze na tę chwilę nie potwierdzę tego startu, ale nie ukrywam, że się przygotowuję i być może, jeśli uda mi się zebrać wszystkie zasoby, które są potrzebne do tego, żeby być dobrą przewodniczącą, to być może rzeczywiście wystartuję. Jeśli miałabym wystartować, to wtedy, kiedy będę miała dopiętych kilka różnych procesów, które są związane i z jakby taką nową narracją, którą trzeba stworzyć, którą trzeba przygotować i z kwestiami związanymi z mediami społecznościowymi i z kwestiami
związanymi... A jaka powinna być ta nowa narracja? Bo na razie właściwie kandydatka na wicepremiera pani Pełczyńska-Nałęcz kojarzy jej działalność w mediach społecznościowych głównie z tym, że kłóci się z Platformą Obywatelską. Albo z PSL.
Wie pani, to jest zbyt zawężające w ogóle spojrzenie, bo ja mówiąc o nowej narracji, mówię o tym, że nie tylko Polski, ale wiele innych europejskich społeczeństw pęka na dwie części, polaryzuje się, albo trzy części, tak jak to jest w niektórych miejscach, polaryzuje się i nie ma centrum. Bez centrum nie ma demokracji. Chciałabym, żebyśmy to naprawdę zrozumieli. Jeśli mamy dwie strony wojny, polsko-polskiej albo jakiejkolwiek innej, i nie ma centrum, to nie ma szansy na to, żeby mieć ciągłość instytucjonalną. Żeby
Platforma nie jest już centrum?
Do tego potrzebne nam jest też jakby nowe nazwanie różnego rodzaju procesów. Ja nie chcę na razie wchodzić jeszcze w szczegóły, bo tutaj prace trwają. Natomiast
ale być może pani już jest dzisiaj na spalonym.
Polaryzacja PiS-Platforma jakby rozszerza się na Konfederację i Zandberga. Oczywiście, że tak, to naprawdę nie jest trudne, żeby to zauważyć. Natomiast jeśli my będziemy tak sobie przyglądać się temu procesowi i myśleć sobie, okej, no dobra, no to się pęka ta nasza scena na dwie strony i co? I co my z tym zrobimy? I tak będziemy siedzieć dalej z założonymi rękami, to pękniemy naprawdę i będziemy i słabsi wtedy, kiedy mówimy o zagrożeniach geopolitycznych i nie będziemy mieli szansy na długotrwałe i długofalowe strategie, jakiekolwiek, nie tylko gospodarcze, w jakichkolwiek politykach publicznych. Dlatego, że za każdym razem, kiedy jedna strona będzie rządziła, będzie wymiatała wszystkie pomysły i wszystkich ludzi jednej strony i tak na zmianę, nie ma wtedy szansy na ciągłość instytucjonalną.
Czy pani ma na tyle grubą skórę, że nadaje się pani na liderkę? Bo Szymon Hołownia, jak się okazało, tak słyszę od działaczy waszej partii, że bardzo mocno przeżył porażkę prezydencką, bardzo mocno przeżył ataki, z którymi się mierzył po spotkaniach z Jarosławem Kaczyńskim, Adamem Bielanem i Michałem Kamińskim na wieczornych kolacjach. Czy pani ma grubą skórę?
Są bardzo różne modele bycia liderem. Bardzo różne modele bycia liderem. Ja zresztą jestem sama po zarządzaniu, więc nawet uczyłam się tego jako studentka. I wiem też, bo sprawdziłam się w samym zarządzaniu, dlatego że jeśli dostaje się na 9 miesięcy przed projekt Euro, który jest absolutnie i totalnie nieprzygotowany, który ma 9 miesięcy zapóźnień, bo mój poprzednik, o którym prawie nikt nie pamięta, rzeczywiście zostawił mi 9 miesięcy zapóźnień, to po przejściu takiego doświadczenia człowiek wie, że się albo sprawdził, albo nie. Ja się sprawdziłam i wiem, jak to wyglądało. I wiem, jaki typ pracy to jest mój typ pracy, bardzo pozytywistyczne. U mnie kierownictwo były codziennie rano. Codziennie o 8:15 mieliśmy kierownictwo i wszyscy wiceministrowie i dyrektor generalny musiał się stawić. Raz w tygodniu kierownictwo szerokie, czyli wszystkie departamenty, wszystkie podległe jednostki. Ja pracuję w taki sposób, moje ulubione hasło dotyczące zarządzania, zgromadzić wokół siebie ludzi lepszych od siebie i pozwolić im działać.
A nie jest tak, że Partia Polska 2050 to jest już masa upadłościowa i po odejściu Szymona Hołowni zostanie rozebrana przez Koalicję Obywatelską i PSL?
To jest niebezpieczeństwo, którego nie można wykluczyć, dlatego że rzeczywiście wiem, że my jesteśmy dzisiaj łatwi do tego, żeby nas próbować kupować. Ale z drugiej strony, jak rozmawiam z moimi kolegami z klubu parlamentarnego, widzę, że oni nigdzie się nie wybierają i mam nadzieję, że wytrwają w tym poczuciu, że jeszcze mamy coś do zrobienia. I jeśli nasza partia będzie miała mądre i takie włączające przywództwo, a to są naprawdę świetni ludzie, to są ludzie misyjni, to są ludzie, którzy przyszli do polityki po to, żeby coś zrobić na przyszłość, coś zrobić dla naszych dzieci, dla kolejnego pokolenia po prostu Polaków, to mając naprawdę niezły program, bo tego nikt nam nie może zarzucić, naprawdę niezły program, naprawdę świetnych ludzi i naprawdę miejsce na tej scenie politycznej, które tylko czeka na wypełnienie, bo jestem głęboko przekonana o tym, że ten elektorat centrów w Polsce jest.
I do tego jeszcze wrócimy w internetowej dogrywce, ale chcę panią na antenie. Ósmoklasistów, rezygnacja z tych prac domowych obowiązkowych nie pomogła, ale nie zaszkodziła, ale też nie pomogła. Czy te prace domowe obowiązkowe powinny wrócić?
Uczy się jeszcze w domu 4-5 godzin poza szkołą, gdzie już ma 8-9 godzin lekcji, bo nawet żaden dorosły by tego nie wytrzymał, więc musimy naprawdę patrzeć na dobrostan naszych dzieciaków.
Ale Barbara Nowacka, minister edukacji, popełniła błąd, znosząc te obowiązkowe prace?
Ja bym to ewentualnie zrobiła inaczej, gdyby to ode mnie zależało. Czyli najpierw ewentualna jakaś konsultacja ze środowiskami nauczycielskimi, rodziców i tak dalej, dopiero później jakiś pilotaż i dopiero później tego typu decyzja. Uważam, że tego typu zmiany wymagają znacznie większego przygotowania, a nie takiego wprowadzenia zero-jedynkowego natychmiast.
Edukacja zdrowotna okazała się porażką Ministerstwa Edukacji i samej Barbary Nowackiej. Rodzice wypisują dzieci z tego przedmiotu.
Edukacja zdrowotna, mam nadzieję, okaże się sukcesem z czasem, kiedy pokażemy, w jaki sposób ona wygląda, w jaki sposób, czego uczymy dzieciaki. Mam nadzieję, że to po prostu zostanie pokazane rodzicom przez ten najbliższy rok. Jednocześnie ministerstwo pracuje nad tym, żeby zmniejszyć podstawę programową, w sensie takim, że żeby dzieci po prostu mogły się uczyć mniej materiału. Dzięki temu mam nadzieję, że dzieciaki będą miały przestrzeń na ten nowy przedmiot. Dzisiaj, jeśli to jest przedmiot, który miał być nauczany na 9 lekcji, to, no to po prostu są takie, a nie inne decyzje rodziców o wypisywaniu dziecka z tego przedmiotu.
Czy to nie był błąd, że to nie jest przedmiot obowiązkowy?
Myślę, że to jest jeden z najważniejszych przedmiotów, jakich dzieci mogą się uczyć w szkole i z mojej osobistej perspektywy to powinien być przedmiot obowiązkowy, dlatego, że to jest ta wiedza, z którą naprawdę dzieci powinny być jak najbardziej wyposażone na swoje życie. Więc chciałabym, żeby to było przedmiot obowiązkowy, ale też rozumiem, że nie można łamać tutaj przekonań rodziców.
Trzeba chyba głównie przekonań PSL-u.
Trzeba rodzicom pokazać, czego my uczymy, czego polska szkoła uczy na tym przedmiocie. I jestem naprawdę głęboko przekonana, że oni wtedy podejmą decyzję o tym, żeby dzieci były na tych lekcjach.
Nic straconego. To jest powtórka programu.
Dlaczego rodzice nagle się przestraszyli biskupów Jarosława Kaczyńskiego, którzy mówią, że to jest deprawacja dzieci? Pani uważa, że przestraszyli się, czy że po prostu zwyciężyło to, żeby dzieci nie były za bardzo obłożone nauką, nie musiały właśnie po 10 czy po 9 godzin spędzać w szkole?
Myślę, że oba te procesy są bardzo istotne. Obawiam się, że nawet ten drugi jest ważniejszy, czyli to, że dzieci są zbyt obciążone nauką dzisiaj i mają zbyt wiele godzin szkolnych i to są godziny takie, które spędza się w klasie nad książką, nad zeszytem, gdzie w polskiej szkole cały czas jest mało ruchu, gdzie w polskiej szkole cały czas jest mało zajęć, nie wiem, dotyczących sztuki, kreatywności i tego typu jakby takich możliwości, żeby ten mózg dziecka mógł odpocząć przez chwilę, przez jakąś godzinę, czy przez jakieś 2 godziny w ciągu dnia. Trochę przejść do innych jakby sfer funkcjonowania. Więc wydaje mi się, że to, że dzieci są przeciążone pracą, było podstawowym kryterium i podstawową jakby kwestią, która tutaj zaważyła. Natomiast drugą z całą pewnością jest ta histeria, która została rozpętana. Nie obawiam się nazywać tego histerią, dlatego poznać u siebie, u rodziców, u dziadków, żeby wiedzieć, w jaki sposób pomóc, kiedy ktoś bliski straci przytomność, żeby wiedzieć, w jaki sposób zachować się w sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia, nie wiem, wypadku na drodze albo czegokolwiek innego.
Albo jak się odżywiać po
jak
prostu,
się odżywiać,
bo coraz większym problemem jest też niezdrowe odżywianie się.
W jaki sposób nie ma diabła, żeby było jasne. Nawet gdybyśmy mieli zrobić tak, że ta edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa, cała poza tą częścią dotyczącą seksualności człowieka, to i tak byłoby lepsze rozwiązanie niż dzisiejsze rozwiązanie. Więc ja mam nadzieję, że z czasem to poprawimy i z czasem ten przedmiot będzie po prostu realizowany.
Ale może dzieci powinny wiedzieć, jak się chroni.
Ta część dotycząca seksualności człowieka chroni dzieci przed deprawacją, chroni dzieci przed niewłaściwymi zachowaniami, niebezpiecznymi zachowaniami. Więc to jest dokładnie odwrotnie niż to, co próbowali nam wmówić biskupi czy duchowieństwo. Więc nie mają możliwości, żeby z dzieciakami rozmawiać o tym, co tym dzieciom grozi. I tutaj bardzo proszę wszystkich rodziców, którzy nas w tej chwili słuchają, niech sobie wyprówieśniczej, czyli wyślę ten filmik, wyślę te zdjęcia do wszystkich twoich znajomych na Facebooku. I konsekwencje tego typu sytuacji są absolutnie dramatyczne. Policja jest bezsilna, bo najczęściej to przestępstwo jest popełniane spoza granic Polski. I teraz proszę mi powiedzieć, który rodzic jest dzisiaj przygotowany do tego, żeby swoje dziecko zabezpieczyć przed tego typu zachowaniem, kiedy mówimy o profesjonalnych oszustach, którzy są w stanie naprawdę manipulować naszymi dziećmi.
Tutaj zgodzę się, że ten przedmiot rzeczywiście mógłby wnieść wiele dobrego do świadomości młodych ludzi, ale chcę panią zapytać o kwestie polityczne jeszcze. Parlament Europejski ma dziś zdecydować o uchyleniu immunitetów Michała Dworczyka i Daniela Obajtka. Dworczyka za aferę mailową, tam jest zarzut m.in. utrudniania śledztwa. Daniela Obajtka za zlecenie inwigilacji polityków Koalicji Obywatelskiej, kiedy był prezesem Orlenu. Czy powinni mieć uchylone immunitety?
Oczywiście tak. Ja nawet nie wiem, co tutaj jeszcze więcej można komentować. Oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że wymiar sprawiedliwości przyspieszy wtedy, kiedy te immunitety zostaną uchylone.
No właśnie, skoro pani już do tego nawiązała, czy to nie jest żółwie tempo, że po 2 latach takie sprawy, które właściwie wydawałyby się małe i nieistotne w porównaniu z zarzutami na przykład fuzji Orlenu i Lotosu, nie są jeszcze rozstrzygnięte. Dlaczego tak jest?
Tak, wszyscy mamy wrażenie, że to jest żółwie tempo. Mam wrażenie, że do tych największych spraw, typu Pegasus, typu właśnie fuzja Lotosu z Orlenem, nie poświęciliśmy im wystarczających sił i środków, że rzeczywiście sposób jakby podejścia do tego typu spraw powinien być zupełnie inny i my, strona demokratyczna, po raz kolejny popełniamy ten błąd, tak jak nie rozliczyliśmy skoków wtedy, kiedy trzeba je było rozliczyć i tej afery, która była w związku z nimi.
Kas oszczędnościowo-kredytowych.
Tak jest. Tak dzisiaj nie jest jesteśmy w stanie rozliczyć tych najgrubszych afer. Naprawdę komisja śledcza nie wystarczy. Naprawdę nie wystarczy zespół gdzieś tam w prokuraturze czy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Nie wiem dokładnie, gdzie one są ustawione. Tu powinny być naprawdę jakieś specjalne grupy prokuratorsko-śledcze. Nie wiem, jakby je nazwać, które się powinny tym zajmować wyłącznie tym i naprawdę na większą skalę.
Ale mamy aferę za to i awanturę polityczną wokół zmiany rozporządzenia dotyczącego wyznaczenia składów sędziowskich, tak zwanych trójkowych, czyli tych składów, które się zajmują sprawami odwoławczymi. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek proponuje, żeby losowanie całego składu zastąpić takim rozwiązaniem, które jest fakultatywne, że losowany będzie przewodniczący składu, a dwie pozostałe osoby wyznacza przewodniczący wydziału. I prezydent Karol Nawrocki protestuje przeciwko temu. Jego współpracownicy nazywają Waldemara Żurka ministrem bezprawia. Czy to według pani jest taka czysto polityczna?
Doskonale ma procedury, które dotyczą wyznaczania składów. Wiem też, że dzisiaj do tej pory, dopóki to obowiązywał ten tak zwany ziobrolotek, mieliśmy do czynienia z takimi sytuacjami, kiedy jeden sędzia był prawie w ogóle nie miał przy
dzielonych
spraw, bardziej równomierny. I wydaje mi się, że wynika to po prostu z tego, żeby rzeczywiście sędziowie byli równomiernie obciążeni pracą, a dzięki temu, żeby ten wymiar sprawiedliwości lepiej działał.
A nie wynika z tego, że Waldemar Żurek chce, żeby neosędziowie nie byli wyznaczani do składów?
Neosędziowie nie powinni być wyznaczani do składów, bo mamy już za dużo. Nie na zasadzie takiej, że wszyscy neosędziowie w jakiś sposób nasza propozycja, Polski 2050, to była propozycja jakby pochylenia się nad każdą z tych osób oddzielnie i dokonania weryfikacji, czy rzeczywiście została powołana w sposób właściwy, czy niewłaściwy. Powinniśmy to zrobić po to, żeby
były w ostatnich latach notowania w sondażach CBOS.
Tu jest kilka elementów. Moim zdaniem, dla mnie zawsze najważniejszy brak strategii, brak takiego poczucia, że ten rząd wychodzi naprzeciw tym największym wyzwaniom, które są dzisiaj na bardzo wysokich poziomach. Natomiast brakuje takiej strategii związanej z tym, co wszyscy czujemy. Tym, że się starzejemy, tym, że jest coraz większy udział cyfryzacji i niebezpieczeństw, ale też szans związanych z cyfryzacją.
No, ale mamy ministra do spraw cyfryzacji.
Mamy, ale ja mam cały czas wrażenie, pan minister Gawkowski robi kawał dobrej roboty, pan minister Standerski też, ale wydaje mi się, że cały czas, kwestie klimatyczne oczywiście też tutaj bardzo, bardzo istotne. Natomiast drugą kwestią, którą chyba gdzieś pod skórą wszyscy czują, jest to, że ten rząd nie sformułował swojej własnej agendy, tylko tak naprawdę przejął agendę pisowską, czy te duże inwestycje, czy
CPK,
czy jakiekolwiek jakby kierunki funkcjonowania, to są te tych rzeczy, które są dzisiaj trudne, zbudować szanse. Czyli jeśli mówimy o wyzwaniach klimatycznych, a mówimy o tym cały czas, to ja wyobrażam sobie Polskę za 15 lat jako kraj, który ma najlepsze technologie klimatyczne, którymi handluje po prostu na całym świecie i dzięki temu osiąga przewagę strategiczną.
Ale wie pani, zbudowaliśmy autostrady, lotniska, stadiony na Euro 2012, a czym się dzisiaj pochwali za 2 lata Platforma? Czy koalicja 15 października szerzy?
Nie będę odpowiadała na to pytanie, bo myślę, że tutaj rzeczywiście...
Ale proszę odpowiedzieć, to jest program bez uników.
Ale ja myślę, że jednak to jest pytanie strategii. A jeśli dodamy jeszcze to, że rozczarowani są również ci najsilniejsi zwolennicy, najwierniejsi zwolennicy Platformy, bo rozliczenia nie idą tak szybko, jakbyśmy chcieli, też o tym rozmawiałyśmy, to tak naprawdę trudno znaleźć tych, którzy są super zadowoleni.
A pani sobie wyobraża, nawet jeśli ceną byłaby utrata władzy?
Nie sądzę, żeby doszło do takiej sytuacji, ale Konfederacja w moim przekonaniu jest partią o agendzie prorosyjskiej w Polsce. Ona ma prorosyjską agendę i w związku z tym nie wyobrażam sobie jakiegokolwiek współdziałania z Konfederacją.
Oceniane.
Mamy 2 lata na to, żeby odbudować wizerunek polskiego centrum po to, żeby rzeczywiście wygrać te wybory w 2020. To jest ich sprawa, tak to pokażmy. Ja uważam, że nie udało mu się odbudować tego, co zniszczył PiS. Natomiast w jaki sposób zarządzi tym procesem Koalicja Obywatelska, to ich sprawa. My będziemy chcieli zrobić swoje, tak żeby rzeczywiście to centrum było ważącą. Fajniej i ciekawiej pracuje z ludźmi właśnie w zespołach, właśnie tworząc różnego rodzaju synergię między funkcjonowaniem różnych zespołów. I oni po prostu chcą pracować, chcą podejmować nowe wyzwania. I to jest absolutnie genialne.
Bardzo dziękuję za rozmowę tej partii.
Bardzo dziękuję.
Program Trzeci Polskiego Radia. Już nie cieszy ciebie świat, lepszy święty sposób, skąd ja to znam. Śpiewałam przecież, że ja, choć teraz jestem jak skała. Tobie gra.
Tyle kochasz, tyle jesteś wart.
Pytasz skąd wiem. Śpiewałam przecież.
Nie,
choć teraz jestem jak
trwać zapragnie. Tak niewielu rzeczy możesz pewnym być, tylko dziś głęboka wiara pozostaje ci, bo będziesz kochał mnie. Tak samo wierzyć chcę, że jutro rano będziesz kochał mnie.
Program Trzeci Polskiego Radia.
Spotykaj swój kolejny świt, by szybko dzień pechowy minął, nabijaj mu swingowy rytm. Kata, dziś do przodu żyj, żyj kolorowo, marzenia najbarwniejsze miej. Do przodu żyj, a daj słowo, napotkasz mnie na drodze swej. A ja już o to się postaram ze wszystkich sił, byś kolorowo żył, byś kolorowo żył. dźwięk, by życie miało styl, by życie się z myślą zaczęło rymować upartą.
Będziesz żałować, że słyszałeś słowa te. Dałam ci czas i nie raz mogłeś rozgonić chmury, co okryły nas. Bo pragnę cię stale, lecz nie tak bardzo. Marzę o tobie, lecz nie tak bardzo. Chcę być przy tobie, lecz nie tak bardzo. Samą dziwi mnie to, że pragnę cię stale, lecz nie tak bardzo. Marzę o tobie, lecz nie tak bardzo. Dobrze mi z tobą, lecz coraz częściej myślę, że kocham i nie kocham cię. Nie lubię scen, przecież wiem, jakoś się musi zapiąć nasz kolejny dzień. Teraz gdy wiesz, jeśli chcesz, możesz rozgonić chmury, zanim spadnie deszcz. Bo pragnę cię stale, lecz nie tak bardzo. Marzę o tobie, lecz nie tak bardzo. Chcę być przy tobie, lecz nie tak bardzo. Samą dziwi mnie to, że pragnę cię stale, lecz nie tak bardzo. Marzę o tobie, lecz nie tak bardzo. Dobrze mi z tobą, lecz coraz częściej myślę, że kocham i nie kocham cię. Chcę być przy tobie, lecz nie tak bardzo. Samą dziwi mnie to, że pragnę cię stale, lecz nie tak bardzo. Marzę o tobie, lecz nie tak bardzo. Dobrze mi z tobą, lecz coraz częściej myślę, że kocham i nie kocham i nie kocham cię.
Tak bardzo dawno już z najsmutniejszą z pań, pan z panią melancholią. Co słychać? Mr. Blues. Jak zdrowie, Mr. Blues? Słyszałam, że pan znów chorował na wesołość. Jak dzieci uczą się, o tak, pamiętam je, to smutka i minorek. Odchodzi pan już, Mr. Blues. Mam wobec pana dług, jaki pewnie pan zapytał. zapyta, bo widzi pan do słów, brakło mi tylko nut i pan je dopisał.